Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Dzień dobry, Paweł Badzio, kłaniam się Państwu, a naszym gościem jest Stanisław Konstanty Żerko w trochę inny sposób niż zwykle, dlatego że będziemy rozmawiać przez komórkę, ale i temat jest taki ważny, że nie mogliśmy czekać na lepsze warunki techniczne. Tam prądu nie ma w Poznaniu i dlatego nie zobaczymy Pana twarzy dzisiaj, Panie Profesorze.
Panie redaktorze, dziękuję bardzo za
zaproszenie. Że tego prądu
nie ma na naszym osiedlu już od kilku godzin, do godziny chyba 19:00, ale możemy rozmawiać. Z góry przepraszam za cokolwiek surowe warunki, w których będę z panem redaktorem rozmawiał.
Ja jeszcze przedstawię pana dokładnie, bo to każdy z czego się liczy i każdy przecinek. Stanisław Żerko to polski historyk, znany tym osobom, które interesują się międzywojniem, chociażby relacjami polsko-niemieckimi, w szczególności ekspert Instytutu Zachodniego, a przede wszystkim ważna figura, profesor belwederski. Od razu zwrócę uwagę, bo zawsze na to zwracam uwagę. W Instytucie Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu. Kłaniam się pięknie.
Dzisiaj miałem chwilę takiego zawahania, bo zastanawiałem się, od czego zacząć, takie banalne pytanie, ale postanowiłem szybko odepchnąć od nas, od naszego głównego wątku rozmowy, wszystkie incydenty, że tak powiem, które się pojawiają w przestrzeni politycznej. Chyba, że sam pan profesor będzie chciał to w pewnym momencie skomentować albo nie. A wczoraj minął taki dzień, 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie, który premier Bielecki i Helmut Kohl podpisali w Bonn. Dokładnie w rocznicę tamtego traktatu Polska i Niemcy podpisały teraz umowę wojskową, ale to inna sprawa, bo to nie jest jeszcze najważniejsze pytanie. Najważniejsze pytanie to jest takie, czy ten traktat spełnił obietnicę, jeżeli jakaś w ogóle obietnica za tym się kryła. Panie profesorze.
Ja na początku tylko zaznaczę, że to jest rzecz bardzo charakterystyczna, że Helmut Kohl ten traktat podpisał, natomiast nie chciał podpisać traktatu, który został zawarty pół roku wcześniej, 14 listopada roku 90, o uznaniu polskiej granicy zachodniej, o tym ostatecznym uznaniu polskiej granicy zachodniej. Przekazał to swojemu ministrowi spraw zagranicznych, podpisał to Hans-Dietrich Genscher i minister Krzysztof Skubiszewski. I to jest właśnie charakterystyczne dla postawy Helmuta Kohla. On po prostu nie chciał przejść do historii jako ten Niemiec, który się wyrzekł terytoriów na wschód od Rejny Sylużyckiej położonych. Tak więc od tego zacznę. Ale rzeczywiście to był traktat ważny. To był traktat, pamiętajmy, wtedy jeszcze istniał układ. On wprawdzie już był w stadium likwidacji. Dwa tygodnie po podpisaniu tego traktatu polsko-niemieckiego został już ostatecznie zlikwidowany na takim posiedzeniu w Pradze. Natomiast ten traktat był chyba najważniejszym znakiem tego, że Polska zmienia, że Trzecia Rzeczpospolita, nowa Polska, Polska niepodległa, suwerenna, zmienia gruntownie swoją politykę zagraniczną i kieruje się w stronę Zachodu. To jest taka ucieczka ze Wschodu, oderwanie się od tej zależności, która między innymi wskutek 1 września roku 1939 miejsce miała przez kolejnych 50 lat. Tak więc ten traktat był ważny, odegrał swoją rolę rzeczywiście, natomiast pamiętać trzeba, że on... dokument regulujący cały szereg obszarów między Polską a Niemcami został podpisany przez Polskę w warunkach niekorzystnych. To Polska była wówczas stroną proszącą. Polska była wówczas strasznie zadłużona. Klub paryski, tak zwany klub paryski, który skupiał państwowych wierzycieli PRL, a jeszcze w którym to klub paryskim wielką rolę odgrywała Republika Federalna, ale Niemiec, chodziło o umorzenie dużej części polskiego zadłużenia i tutaj Helmut Kohl wykorzystał tę słabą stronę Polski, ażeby przeforsować pewne swoje tezy.
A my nie mogliśmy się przenieść na żaden wyższy stołek, że tak powiem. Ja zacytuję tutaj jednego z ekspertów któregoś z think tanków. Teraz już nie wiem, czy to jest Stiftung Wissenschaft Politik, czy coś innego. Chyba nie. To Władysław Bartoszewski powiedział wtedy, że dokumenty, które wtedy były podpisane, to było najlepsze, co można było w ogóle wytworzyć wtedy. Ale pan czasami wspomina o pewnej asymetrii, tylko...
Asymetria to jest w ogóle słowo klucz do rozwoju stosunków polsko-niemieckich po roku 1989, czy 1990, czy 91. I ta asymetria towarzyszy naszym relacjom do dzisiaj. I to właśnie wówczas to się zaczęło. Niemcom udało się przeforsować swoje stanowisko w sprawie mniejszości niemieckiej w Polsce. Jednocześnie, słusznie czy niesłusznie, to jest temat... rozmowę, uznano, że Polacy w Niemczech nie są żadną mniejszością. To jest Polonia, więc osoby napływowe, które napłynęły do Niemiec po zachodnich po roku 1989, także wcześniej, ale także warto to zaznaczyć i to do dzisiaj jest zadrą w stosunkach polsko-niemieckich, że udało się stronie niemieckiej narzucić Polsce, znowuż wykorzystując te słabości polskie, to, że nie uregulowano kwestii zadośćuczynienia za okres 1935-1945. Ja specjalnie używam słowa zadośćuczynienie, nie mówię o reparacjach, bo to jest ślepa uliczka moim zdaniem, ale mówię to o zadośćuczynieniu i odszkodowaniach polskich ofiar II wojny światowej. Ja rozumiem, że ten traktat może być uznawany za bardzo ważny, chociaż nie uważam, że można go porównać do zachodnio-niemiecko-francuskiego traktatu elizejskiego jeszcze przez prezydenta de Gaulle'a i kanclerza Adenauera zawartego w początkach lat 60. i uważam, że znacznie łatwiej było o pojednanie niemiecko-francuskie, mimo że do dzisiaj te spory niemiecko-francuskie trwają, a znacznie łatwiej niż o pojednanie polsko-niemieckie w ogóle. Tutaj ja
proszę powiedzieć, że taki szczegół, który mnie interesuje, ale być może on jest właściwie zbyt łatwy, żeby go specjalnie długo dyskutować, to znaczy, czy my nie wypadało nam dłużej dyskutować w czasie, przed podpisywaniem tego traktatu właśnie na tematy nasze dosyć istotne dla naszej racji stanu, czyli zadośćuczynienie. Znaczy być może nasza słabsza pozycja była tak słaba, tak jak pan to opisywał zresztą, że szans wielkich nie było, ale czasami z różnych względów warto się bronić o tydzień dłużej. Jaka jest pana opinia na temat?
W ogóle to jest piękny temat dla historyków dyplomacji, dla historyków stosunków międzynarodowych. To jak Helmut Helmut Kohl Polaków ograł w roku 1990. Ograł, wykorzystał wszystkie słabe satrony, posłużył się kłamstwem, oszukał prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Busha seniora, twierdząc, że jakoby Polska otrzymała jakieś ogromne sumy, co było nieprawdą, i zmusił Polskę do wyrzeczenia się dalszych odszkodowań. My teraz mówimy o traktacie z czerwca roku 91, ale pamiętajmy, że pół roku później tenże rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego podpisał z Republiką Federalną układ, tak zwany protokół z października bodajże z roku 91, Żabiński-Kastrup, protokół Żabiński-Kastrup, na mocy którego Polska oświadczała, że za kwotę 500 milionów euro, przepraszam, marek niemieckich, to jest to jakaś kwota zupełnie śmieszna, Polska wyrzeka się dochodzenia praw polskich ofiar II wojny światowej. I to jest właśnie ten najbardziej, moim zdaniem, haniebny układ, który III Rzeczpospolita podpisała w swojej 36-ponadletniej historii. Mianowicie Polska stwierdziła, że nie będzie dochodzić praw odszkodowawczych dla ofiar niemieckiej okupacji, chociaż zaznaczono, że nie oznacza to, że te polskie ofiary mogą się ubiegać przed sądami o odszkodowanie. Tylko później się okazało, że to jest niemożliwe. Niemożliwe ze względu na zasadę tak zwanego immunitetu jurysdykcyjnego państwa i że nikt po prostu nie był w stanie takich odszkodowań przed sądem uzyskać. Tutaj jest taka akurat historia pana zmarłego, chyba 2 lata temu, Winicjusza Natoniewskiego, który podczas pacyfikacji swojej wsi w roku 43 został straszliwie poparzony. Poparzenia na twarzy, i on z tymi poparzeniami żył do śmierci, i on nie dostał niczego, ponieważ nie spełniał tych warunków, które Republika Federalna Niemiec postawiła Polakom. Mianowicie wypłacono pewne kwoty, niewielkie, ale jednak, to znaczy, że nie odszkodowań, tylko tak zwanej pomocy humanitarnej. Po pierwsze, ofiarom pseudomedycznych eksperymentów w niemieckich obozach koncentracyjnych, później właśnie zgodnie z tą umową ofiarom represji niemieckiej, później jeszcze niemiecka Republika Federalna Niemiec wypłaciła pewne kwoty dla byłych polskich robotników przymusowych, ale Winicjusz Natoniewski do końca nie dostał ani pfeniga, ani centa, ponieważ on się nie łapał, mówiąc potocznie, pod żadną z tych kategorii. Po prostu on został, w cudzysłowie, tylko jako kilkuletnie dziecko poparzony na twarzy, przeżył pacyfikację swojej wsi. No i to jest, i to, że nie, Republika Federalna Niemiec, której przedstawiciele co jakiś czas, zwłaszcza 1 sierpnia, 1 września, biją się w piersi i twierdzą, że tutaj oni przejmują się w odpowiedzialność, ale to jest jakaś obłuda, że ale z drugiej strony nie możemy wypłacić tym ofiarom odszkodowania.
Przedstawił pan w taki bardzo zupełny sposób ten traktat, mówiąc jednocześnie, że byliśmy do niego zmuszeni, ale jednocześnie, że ta asymetria mogła być nieco redukowana, nieco albo nawet znacznie bardziej. Już ta sprawa, bo to można mówić o tych triadach tych układów, że były te 3 porozumienia. Ten najważniejszy, ten środkowy, ale ten ostatni, który pozbawił nas odszkodowań, już świadczy po prostu właściwie o nas, o klasie politycznej mówiąc
ja
szczerze,
jeszcze tylko chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja krytykuję ten układ jako cały. To był rzeczywiście ważny układ, który w jakiś sposób nam torował drogę do jeszcze nie było wtedy Unii Europejskiej, były jeszcze wspólnoty europejskie, EWG zwłaszcza, i tam Republika Federalna zgodziła się w sposób bardzo ostrożny, ale stwierdziła, że to jest torowanie Polsce drogi do członkostwa we wspólnotach europejskich, ale od razu zaznaczono, że wtedy, kiedy są spełnione pewne warunki. No i jak wiadomo, jeszcze 13 lat Polska czekać musiała na to, a członkostwo. Tam rzeczywiście regulowano całą sferę cały szereg obszarów, a więc ta współpraca rzeczywiście miejsce miała, ale zastanówmy się, no i tak ta współpraca zostałaby nawiązana. Tyle tylko, że myśmy trochę się polska opinia publiczna w latach 90., polskie media, wówczas polski polityczny świat, zapatrzył się trochę w tę taką bardzo sztuczną formułę przez ministra Skubiszewskiego ukutą, mianowicie, że polsko-niemiecka wspólnota interesów rzekoma. No nie, no czegoś takiego jednak nie ma. Po drugie, tenże minister Krzysztof Skubiszewski był inicjatorem słynnego Trójkąta Weimarskiego, a więc coroczne spotkania trzech ministrów spraw zagranicznych trzech krajów, Francja, Niemcy i Polska, a później przywódców tych krajów. I to jest, proszę Państwa, jakiś absurd zupełny. Mianowicie to jest próba przekonania polskiej opinii publicznej, bo na Zachodzie to mało chyba kto wie o istnieniu Trójkąta Weimarskiego, że Polska oto jest wraz z Francją i Niemcami jakimś elementem, który może współdziałać. Otóż nie, Trójkąt Weimarski to jest okazja do zrobienia sobie pięknych zdjęć i poza tym niewiele z tego wychodzi.
Patrzę na pytania, które miałem panu zadać, panie profesorze, i patrzę też na zegarek. Bardzo mi zależało na tym, żeby mimo tych wszystkich przeszkód, mimo tego braku prądu, mimo tego, że nie zobaczymy pana w studiu, jednak do tej rozmowy ze względu na tą rocznicę traktatu doszło. Ale już dziennikarze Radia Wnet wzięli ode mnie pana telefon. Ja dałem bez pytania, trudno. Łukasz Jankowski między innymi, dobrze. Więc myślę, że pewne rzeczy mogą być później przedmiotem jeszcze dyskusji za jakiś czas.
To bardzo chętnie porozmawiam i będzie mnie to cieszyło bardzo, zwłaszcza, że sprawa jest naprawdę bardzo ważna, bardzo ciekawa. Ja w ogóle tutaj chciałem na koniec, bo to chyba zmierzamy ku końcowi, zaznaczyć, że ja jestem przez germanofobów uważany za germanofila, a przez germanofilów za germanofoba, więc chyba jest dobrze.
Chyba jest wszystko w porządku. Jeszcze się chciałem zapytać, bo tak. Wspomniał pan w czasie rozmowy jednej z nami, ze mną, że pewnym problemem jest niewiedza co do, właściwie niewiedza Niemców o Polsce, która jest zdumiewająco słaba. Pan przypominał, już nie w którymś chyba wywiadów, że Niemcy nie bardzo wiedzą, co to jest powstanie warszawskie.
Tak. To jest ta słynna sprawa. 50. rocznica powstania warszawskiego, 1 sierpnia roku 94, i do Polski jedzie prezydent RFN Roman Herzog, i on w wywiadzie mówi, że on jedzie na rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, żeby się pokłonić żydowskim bohaterom tego.
I to jest moje pytanie. Przeskakuję.
Ale później jeszcze dodam. Tak? Kilka lat temu, podczas takiej debaty w Bundestagu o sprawach polskich, ówczesny minister spraw zagranicznych RFN powiedział w Bundestagu, że właśnie jadąc do Warszawy, pytano go, czy on jedzie na 1 sierpnia na obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim. I to się
I ten temat też mógłbym rozwijać, ale zadam jeszcze inne pytanie. Ono jest związane trochę z pan Pana książkami o roku 38-39, pan wyraził się, nie powiem teraz z pamięci, ale że Polska była krajem, które myślała, że gra własną grę, a tak naprawdę była pionkiem w cudzej grze. I jeżeli tak było i pan się nad tym zastanawiał, to czy nie mamy być może jakiejś powtórki z historii, kiedy klasa polityczna myśli, że jesteśmy podmiotowi i bardzo podmiotowi, a jest to tylko złudzenie. To no, bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie.
Mark Twain, znana jest taka formuła Marka Twaina. On kiedyś napisał chyba, że historia się nie powtarza, historia się tylko rymuje. Ja jestem w ogóle skrajnym przeciwnikiem jakiejkolwiek analogii historycznej. Historia się nie powtarza. Jeżeli komuś się wydaje, że historia się powtarza, to nie zna tej historii. Natomiast rok 1938 to jest moim zdaniem, i o tym pisałem, i się wdawałem w ostre polemiki z kolegami profesora Marka Kornata, pozdrawiam przy tej okazji, że to był czarny rok polskiej polityki zagranicznej, ale w roku następnym, w roku 1939, Polska podjęła jedyną rozsądną decyzję, że trzeba się bić, że trzeba stać po prostu, że Polska nie może się podporządkować ofercie, fałszywej ofercie naszego zachodniego sąsiada. Oczywiście cały czas powtarzam, nie jest to analogia żadna.
Oczywiście. Historia się nie powtarza, tak jak pan powiedział, ale mogą się powtarzać pewne zachowania polityczne. Więc tutaj myślę, że pewna nauka może być ciągniona, że tak powiem, z historii.
Historia jest nauką, która naucza, że historia niczego nie uczy.
Dobrze, ale zostałbym jeszcze przy tym pytaniu, gdybyśmy rzeczywiście mieli więcej czasu. To znaczy, myślę, że to już chodzi o jakiś rozkład właściwych predyspozycji, to znaczy, żebyśmy patrzyli na sytuację polityczną bez specjalnego zadawania w siebie, ale też bez wyjątkowej pokory. Być może o to chodzi.
Bez jakichś stałych fobii, i tutaj ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, mianowicie bardzo mnie niepokoi ten antyniemiecki fioł, który jest po prawej stronie sceny politycznej obecny od bardzo dawna, zwłaszcza tutaj wczorajsza bodajże wypowiedź czy wpis na Twitterze prezesa Kaczyńskiego, który stwierdził, że możemy się spodziewać ciosu zadanego w plecy przez naszego niemieckiego sojusznika. Bardzo to jest przykre i bardzo to zraża wielu ludzi normalnych dla Prawa i Sprawiedliwości. A mówię to jako były wyborca tej partii.
Można powiedzieć, że z Niemcami mamy i tak dużo problemów. Po co sobie stwarzać takie, które być może nie istnieją? Ja mówię bez jakiejś takiej przesady. Znaczy mówię o takich problemach, jakieś tam sprawy gospodarcze, takie, owakie, czy inne, czy chociażby te, które były
związane z traktatem. Na przykład pan mówił o gospodarczych stosunkach. One są bardzo dobre, ale one byłyby bardzo dobre i bez tych traktatów, prawda, i tak dalej, i bez tej pseudo pojednaniowej frazeologii. No po prostu my jesteśmy sąsiadami, ze sobą współpracujemy, tak czy owak. Więc tutaj, natomiast jeżeli ktoś twierdzi, to tutaj też ukłon w drugą stronę, że stosunki polsko-niemieckie powinny być jak najlepsze, to ja twierdzę, że nieprawda. To nie jest, bo to jest jakaś fetyszyzacja tych stosunków. Stosunki polsko-niemieckie nie powinny być, to nie jest celem polskiej polityki zagranicznej, żeby stosunki te były jak najlepsze. Te stosunki powinny być jak najlepsze, żeby dać coś Polsce, ale nie samo w sobie.
Ja odrobiłem taką lekcję i przeczytałem oświadczenie wspólne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 35. rocznicy podpisania owego traktatu, o tym mówiłem. Nie polecam tej lektury, bo to jest żadna lektura. Tak się zastanawiam, że to było napisane przez urzędników jednej i drugiej strony, którzy biorą za te pieniądze, ale czy powinni aż takie brać, tego nie wiem. I tutaj zacytuję, ale to tak tylko dla żartu, panie profesorze, jeżeli mogę. takie jedno zdanie z oświadczenia wspólnego, które brzmi tak: opowiadamy się, dwie strony się opowiadają, za rozbudową sieci partnerstw, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie oba nasze kraje mają szczególnie duże zaległości, czyli od technologii podwójnego zastosowania po rozwój sztucznej inteligencji, co mnie strasznie rozbawiło, że to właśnie będziemy rozbudowywać naszą współpracę w tych obszarach, gdzie kompletnie nie dajemy sobie rady i to jest właśnie takie prowadzenie kulawego przez ślepego, czy odwrotnie, ale to tak patrzę, że no, takie zdania się zdarzają, no bo jakiś urzędnik je napisał.
Proszę zauważyć, jak silne jest lobby niemieckie w Polsce. W Polsce działa wiele niemieckich fundacji, od Róży Luksemburg po Adenauera. Zastanówmy się, jakie polskie fundacje działają w Niemczech i jak się Instytut Pileckiego, który robi strasznie fajną robotę w Berlinie, on właśnie w Polsce jest atakowany. Właśnie ten zespół, który przedstawia polski punkt widzenia w Berlinie, on jest atakowany w Polsce, że jakoby jest to jakaś, no, przedstawiciele polskiej myśli nacjonalistycznej, a więc tutaj naprawdę lobby niemieckie w Polsce jest jednym z elementów polityki zagranicznej Niemiec, polityki niemieckiej Polenpolitik, a więc polityki Niemiec wobec Polski.
Panie profesorze, dziękuję bardzo, że pan się zgodził na rozmowę w takich trochę trudniejszych warunkach. Ja tak jak mówiłem, dziennikarze z wnetu będą niedługo do pana dzwonić. Ja dziękuję jeszcze raz bardzo. Stanisław Żerko był naszym gościem. Dziękuję.
Porozmawiamy jeszcze. Dziękuję, do widzenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.